Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią. Nasze dzisiejsze spotkanie pragnę poświęcić prymasowi tysiąclecia, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Stefan Wyszyński, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946-48, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948-1981. Kardynał, prezbiter od 1953 roku, zwany prymasem tysiąclecia. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i kościoła, doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa Wojska Polskiego. Podśmiertnie został odznaczony orderem Orła Białego. Błogosławiony Kościoła Katolickiego. Beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 roku. Twórca akcji duszpasterskich, jasnogórskich ślubów narodu polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez Służby Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Ludowej oraz umieszczony w miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne PRL-u. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Jest to pogranicze Mazowsza i Podlasia, jako drugie dziecko wielodzietnej rodziny rolników. Stanisława, organisty miejscowego kościoła, i Julianny z domu Karp. Tego samego dnia został ochrzczony w parafii Przemienienia Pańskiego w Zuzeli z rąk proboszcza księdza Antoniego Lipowskiego. W religijnej atmosferze domu rodzinnego uformował i pogłębił swoją wiarę, szczególnie kultu maryjnego, co było powodem wyboru przyszłej drogi życia kapłańskiego. W przemówieniu z 13 czerwca 1971 roku, jakie wygłosił w Zuzeli, tak wspominał okres dzieciństwa. A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy. Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej czarnej pani i tej białej.
Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask miłości twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. te złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Jego szkolny kolega z ławki w Zuzeli, Franciszek Jastrzębski, tak go wspomina. Stefan nie był od razu taki święty. Lubił dziewczęta ciągnąć za włosy. A jeśli nie chcieliśmy, aby była klasówka, wylewaliśmy atrament z kałamarzy albo zapychaliśmy go bibułą. Na naukę nie lubił poświęcać zbyt wiele czasu, a zwłaszcza na matematykę, której, jak sam przyznawał, najbardziej nie lubił. Wolał się bawić w domu z siostrami. Podczas zabawy zdarzało się, że tak bardzo się na nie zdenerwował, że rozpruł ich szmaciane lalki i spalił je w piecu. Gdy ojciec zabierał się do wymierzania mu kary, schował się pod pianino. Siostry solidarnie stanęły wtedy w jego obronie, mówiąc: on się poprawi, nawróci. Jak widzicie, nawróciłem się, żartował później w jednym z kazań. W 1910 roku rodzina przeniosła się do Andrzejewa, gdzie uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej z rosyjskim językiem nauczania. Polska była wówczas pod zaborami. Tutaj popadł w konflikt z nauczycielem za nieposłuszeństwo jego metodzie wychowawczej, co było powodem wyrzucenia go ze szkoły. Umierająca matka w 1910 roku dała mu do zrozumienia, że jej wolą i matczyną intuicją jest, by został kapłanem. Powiedziała mu wówczas w tajemniczych słowach: Stefan, ubieraj się. Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj. W kościele świętego Bartłomieja w Andrzejewie przystąpił w maju 1911 roku do pierwszej komunii świętej. W latach 1912-1915 był uczniem gimnazjum imieniem Wojciecha Górskiego w Warszawie, a w 1913 roku przyjął sakrament bierzmowania w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Andrzejewie z rąk biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Z powodu wojny w latach 1915-1917 uczęszczał do prywatnej siedmioklasowej szkoły handlowej męskiej w Łomży. W latach 1917-1920 uczył się w liceum włocławskim imieniem Piusa X. Było to niższe seminarium duchowne. A w latach 1920-1924 był klerykiem wyższego seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia subdiakonatu przyjął 15 marca 1924 roku z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, a święcenia diakonatu 5 kwietnia tegoż roku. Święcenia kapłańskie, które które zostały przełożone z 29 czerwca z powodu jego choroby płuc, przyjął 3 sierpnia 1924 roku w dniu swoich 23 urodzin w kaplicy Matki Bożej we Włocławskiej Bazylice Katedralnej z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. Mszę prymicyjną odprawił 5 sierpnia w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Następnie, po odbytej kuracji, w październiku 1924 roku został wikariuszem we włocławskiej parafii katedralnej oraz m.in. redaktorem dziennika diecezjalnego Słowo Kujawskie.
Boże, Tobie powierzam pogubionych, tych, którzy pomylili drogi, zabłądzili. Poprowadź ich, modlę się za nich. Niech ta piosenka da pragnienie powrotu do domu Ojca, pragnienie powrotu w ramiona Boga Ojca.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź, jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Proszę Cię, Panie Jezu, byś oczyszczał umysł tych, którzy dali się omamić przez gniew, przez zazdrość, przez swoje lenistwo. Poprowadź ich. Pomóż im przezwyciężyć grzech. Weź ich za rękę jak małe dziecko. Pójdź razem z Jezusem dalej.
Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Błogosławię Cię, byś szedł najprostszą drogą z możliwych, drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystus. Proszę Cię, chwyć się Maryi, a nie zbłądzisz. Proszę Cię, nie skręcaj, błogosławię Cię, abyś dotarł do nieba bezpiecznie. Amen.
W latach 1925-1929 był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem księdza profesora Antoniego Szymańskiego, który ukończył 22 czerwca 1929 roku z doktoratem z prawa kanonicznego, pisząc pracę na temat prawa rodziny, kościoła i państwa do szkoły. W okresie studiów działał społecznie, m.in. w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie oraz w Bratniej Pomocy. Po ukończeniu studiów w latach 1929-1930 odbył podróże studyjne w celu obserwacji rozwoju katolickiej myśli społecznej po niektórych krajach europejskich: Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Duży wpływ na rozwój jego późniejszego stylu duszpasterskiego miał czcigodny sługa Boży ksiądz Władysław Korniłowicz, który był jego przyjacielem, a który w 1926 roku zaprosił go do Lasek, gdzie Stefan Wyszyński poznał Różę Czacką, z którą później współpracował. W 1930 roku pojawiły się pierwsze jego publikacje: dzieło kardynała Ferrari, ideały i prace społeczno-apostolskie, czy główne typy akcji katolickiej, poświęcone katolickiej nauce społecznej. W 1931 roku był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Przedczu. W latach 1931-1939 był profesorem prawa kanonicznego, socjologii i katolickiej nauki społecznej Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Od 1932 roku pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego Ateneum Kapłańskie. Ponadto pełnił we włocławskiej kurii biskupiej funkcję promotora sprawiedliwości i obrońcy węzła małżeńskiego, a od 1938 roku był również sędzią sądu biskupiego. Kierując jednocześnie sodalicją mariańską, prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy i działalność społeczno-oświatową w chrześcijańskich związkach zawodowych. Był pierwszym kapelanem i działaczem powołanego w 1937 roku Stronnictwa Pracy. W latach 1931-1939 ogłosił 106 publikacji, z których większość dotyczyła katolickiej nauki społecznej, problemów kryzysu gospodarczego, bezrobocia i sprawiedliwości społecznej. W 1937 roku został powołany na członka Rady Społecznej przy Prymasie Polski. W latach 30. brał udział w kongresach, w pierwszym Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu oraz w Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej z polecenia biskupa Michała Kozala, późniejszego błogosławionego, ukrywał się w niebezpieczeństwie aresztowania przez gestapo w różnych miejscowościach. Następnie został kapelanem niewidomych w Kozłówce i Żułowie. W czerwcu 1942 roku udał się do Lasek, zostając kapelanem zakładu dla niewidomych, którym był do 1945 roku. W okresie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Radwan III był kapelanem Armii Krajowej w grupie Campinos i Szpitalu Powstańczym w Laskach. Otrzymał stopień porucznika duszpasterstwa Wojska Polskiego. W 1943 roku objął kierownictwo duchowe grupy młodzieży żeńskiej nazwanej Ósemką lub Instytutem Świeckim Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie organizował wyższe seminarium duchowne i 19 marca 1945 roku został jego rektorem. 4 marca 1946 roku został prekonizowany przez papieża Piusa XII biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej. Święcenia biskupie otrzymał 12 maja z rąk kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, na Jasnej Górze. W swoim herbie biskupim umieścił słowa Soli Dei, samemu Bogu. W dniach 22-24 maja 1946 roku po raz pierwszy uczestniczył w obradach konferencji Episkopatu Polski. Był najmłodszym, miał wówczas 45 lat, członkiem tego gremium. Uroczysty ingres odbył się 26 maja 1946 roku w Lublinie. Objął funkcję wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym w latach 1947-48 prowadził wykłady na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Jako biskup lubelski w 1946 roku wznowił działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej i założył też Związek Caritas. W archiwum prymasowskim w Warszawie znajduje się ostatnia wola będącego u schyłku życia prymasa Polski Augusta Chlonda, podyktowana osobistemu sekretarzowi księdzu Antoniemu Baraniakowi, w której kardynał Chlond prosi listem papieża Piusa XII o mianowanie swoim następcą biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. 12 listopada 1948 roku papież Pius XII na konsystorzu w Rzymie mianował arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski, biskupa Stefana Wyszyńskiego. Bulla nominacyjna została podpisana przez papieża 16 listopada. Ingres w Gnieźnie odbył się 2 lutego 1949 roku. Warto dodać, że w drodze jadącego samochodem prymasa spotykały szykany ze strony milicji, która wielokrotnie go zatrzymywała oraz legitymowała czy kontrolowała. Natomiast ingres w Warszawie miał miejsce 6 lutego 1949 roku. W okolicznościowej mowie, którą wówczas wygłosił, Wyszyński powiedział między innymi: od dziś zaczyna się moja droga przez Warszawę. Znam ją dobrze. Jestem z nią związany tak blisko, może najbardziej była mi bliska, gdy broczyła krwią w powstaniu, gdy patrzyłem z Izabelina na dymy ofiarnego wielkiego ołtarza całopalenia. Dzisiaj muszę pokochać Warszawę i oddać jej swoje siły i życie. O wiele to łatwiej dziś niż kiedykolwiek. Oby Bóg miłość nadał tej pasterskiej miłości swoje ojcowskie oblicze. 29 listopada 1952 roku podano wiadomość o wyniesieniu przez papieża Piusa XII do godności kardynała prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 roku na tajnym konsystorzu w Rzymie został nominowany ostatecznie kardynałem oraz członkiem kolegium kardynalskiego. Brał udział w 4 konklawe: w 1958, 1963 oraz w sierpniu i październiku 1978 roku. W 1958 roku, kiedy oddano na niego kilka głosów, i w 1963 roku był jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej. 6 lipca 1949 roku z jego inicjatywy rozpoczęły się systematyczne rozmowy z rządem w ramach tzw. Komisji Mieszanej, które doprowadziły przy jego poparciu oraz znacznej pomocy biskupa łódzkiego Michała Klepacza do zawarcia 14 kwietnia 1950 roku porozumienia z władzami komunistycznymi. Inicjatorem podpisania tego porozumienia ze strony episkopatu był sam Wyszyński. Prymas uważał za konieczne podpisanie konkretnego porozumienia, które pozwoliłoby Kościołowi na swobodniejsze działanie. Porozumienie zawarte z władzami 14 kwietnia 1950 roku zawierało m.in. potępienie przez Kościół katolicki działalności band podziemia, którą to działalność Kościół zobowiązał się zwalczać. Wyszyński był pierwszym w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który zdecydował się na układy z państwem rządzonym przez komunistów. Prymas przypuszczał, że po jego podpisaniu pojawią się próby jego łamania, ale miał nadzieję, że dzięki temu aktowi prawno-politycznemu ma jakieś formalne podstawy do obrony w takiej sytuacji. Na wieść o jego podpisaniu papież Pius XII, prowadzący politykę antykomunistyczną, miał zagrozić cofnięciem uznania Wyszyńskiemu. W zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, polski Kościół uznał granice ziem odzyskanych Polski Ludowej. W swoich późniejszych refleksjach o porozumieniu Stefan Wyszyński pisał m.in.: jakoż porozumienie złagodziło nieco sytuację ekonomiczną jednostek parafialnych, a do dziś dnia większych szkód Kościół tu nie poniósł. Nie był to motyw najważniejszy w decyzji, ale jeden z dalszorzędnych. W sumie wszystkie te motywy wyłożone na konferencji krakowskiej episkopatu w marcu 1950 roku w obecności kardynała Sapiehy doprowadziły do postanowienia. Po pierwsze, by dążyć do porozumienia. Po drugie, by przedstawiony projekt przeredagować. I po trzecie, w każdym wypadku prowadzić dalsze rozmowy w komisji mieszanej. Porozumienie podpisane 14 kwietnia 1950 roku stało się odtąd argumentem w ręku episkopatu w walce o prawa Kościoła. Był to argument jedyny, gdyż rząd nie liczył się już z konstytucją, zerwał konkordat, nie uznawał kodeksu prawa kanonicznego.
Panie, popatrz, codziennie winię drugich. Trzymam w ręku kamień, by nim rzucić. I nie rzucam, bo grzechu mi przypomniałem. I uciekam, choć lepiej było wrócić. Magdalenie, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie.
nam me kolana. Dziś przed Tobą chcę wprawdzie stanąć cały i wyciąga ku Tobie moje dłonie. Panie, nie daj, by puste pozostały. Podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie.
We wczesnych latach 50. w okresie napięć między państwem a kościołem, polityka władz PRL-u zależnych od Związku Radzieckiego zmierzała do złamania opozycji i wszelkich niezależnych instytucji. W ramach represji komunistów wobec kościoła katolickiego zapadła decyzja o internowaniu prymasa. Sprawą zajęło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, powstałe na bazie resortu bezpieczeństwa publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. 8 maja 1953 roku na konferencji Episkopatu Polski w Krakowie uchwalono z inicjatywy Wyszyńskiego treść listu do rządu, który przeszedł do historii pod nazwą Non Possumus, wyrażającego stanowczy sprzeciw wobec rażącego łamania przez rząd zawartych wcześniej porozumień, a który to list stał się m.in. jednym z powodów jego późniejszego zatrzymania. Późnym wieczorem 25 września 1953 roku Wyszyński został zatrzymany w tzw. małym salonie papieskim znajdującym się na parterze domu arcybiskupów warszawskich. Z rzeczy osobistych zabrał ze sobą tylko różaniec i brewiarz. Był przetrzymywany w katolickich klasztorach z siostrą zakonną Marią Leonią Graczyk i księdzem Stanisławem Skorodeckim. Przebywał w miejscach odosobnienia takich jak Rywałt, Stoczek, Prudnik i Komańcza. W czasie październikowego przesilenia politycznego w Polsce w 1956 roku został zwolniony z internowania i wrócił 28 października do Warszawy. 8 grudnia 1956 roku doprowadził do zawarcia nowego, korzystnego dla Kościoła, tak zwanego małego porozumienia z władzami, na mocy którego m.in. w szkołach przywrócono naukę religii, uchylono dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 roku i umożliwiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne. Przez ponad 35 lat, w okresie od 5 maja 1946 roku do ceremonii pogrzebowej 31 maja 1981 roku, biskup, a następnie prymas, był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy, początkowo Urzędu Bezpieczeństwa, a od 1956 roku Służby Bezpieczeństwa. W kwestionariuszu osobowym sprawy operacyjnej prowadzonej przeciwko niemu o kryptonimie Prorok w rubryce zawód wpisano prymas. Podstawowymi środkami wykorzystywanymi do zbierania informacji o inwigilowanym była sieć tajnych współpracowników oraz środki techniki operacyjnej, m.in. podsłuchy, nagrania, taśmy filmowe i magnetofonowe, zdjęcia, obserwacje, donosy czy raporty. Każde słowo, zdanie czy nawet gest z jego strony trafiały w formie raportu na biurko dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i były szczegółowo analizowane. Ponadto rejestrowano wszystkie jego homilie i przemówienia poprzez ukryte mikrofony. Kontrolowano listy wychodzące z jego siedziby przy ulicy Miodowej w Warszawie.
Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo puste są moje słowa. Gdzie usłyszeć moje milczenie? I naucz mnie życie dziękować. Gdzie usłyszeć moje milczenie? I naucz mnie życie dziękować. Nie jestem w życiu samotny, bo zawsze jest ze mną mój Pan. Ten, co stworzył mnie i pokochał, i czeka, bym miłość swą dał. Ten, co stworzył mnie i pokochał, i czeka, bym miłość swą dał. Zawsze mogę wrócić do Niego, bo On czeka z wielką miłością, gotowy przebaczyć mój grzech. Przebaczyć mój grzech. Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo puste są moje słowa. Chciej usłyszeć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować. Gdzie usłyszeć moje milczenie? I naucz mnie życie dziękować. Gdzie usłyszeć moje milczenie? I naucz mnie życie.
Systematycznie starano się pozyskiwać nową agenturę, typować kandydatów na tajnych współpracowników, poczynając od kierowców, a kończąc na osobistych sekretarzach, a także zakładać podsłuchy pokojowe i telefoniczne. Akcjom inwigilacji nadawano kryptonimy. Na przykład plan rozmieszczenia punktu zamaskowanego nosił kryptonim Trapez, czy punkt ukrycia wywiadowców miał kryptonim Arena. Funkcjonariusze SB prowadzili tam obserwacje i podsłuch jego rezydencji, którą nazywano cyrk. Izolowany w klasztorze franciszkanów w Prudniku, a następnie w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy, pod wpływem lektury powieści Potop Henryka Sienkiewicza, napisał 16 maja 1956 roku tekst ślubów narodowych, które miały być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich 300. rocznicę. W kazaniu do górali tatrzańskich w Zakopanem w niespełna rok po swoim uwolnieniu mówił: czytając Potop Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód, do Lwowa. Drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie przewieziono tym samym niemal szlakiem z Prudnika na południowy wschód, do czwartego miejsca mego odosobnienia w góry, jechałem z myślą: musi powstać akt ślubowań odnowionych. W ślubach tych czytamy między innymi: wielka Boga człowieka matko, Boga rodzico dziewico, Bogiem sławiona Mario, królowo świata i Polski królowo. Gdy upływa 3 wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królowę narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. 26 sierpnia 1956 roku pielgrzymom, a było ich około 1 miliona, zebranym na Jasnej Górze, odczytał te śluby po przekazaniu ich w tajemnicy z Komańczy biskup Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Jasna Góra była ulubionym sanktuarium prymasa. Często tu przybywał na różne uroczystości, wygłaszał okolicznościowe homilie czy kazania. Spotykał tu również bliskich sobie ludzi, jak na przykład Karola Wojtyłę, późniejszego papieża i świętego, czy też stróży sanktuarium, na przykład ówczesnego przeora, późniejszego generała Paulinów, ojca Jerzego Tomzińskiego, którego darzył szczególną przyjaźnią, życzliwością i zaufaniem, a który tak go wspomina: wydaje mi się, iż znałem go od zawsze. Cieszę się, że był prymasem jasnogórskim, że dane mi było działać w jego maryjnej szkole i podejmować wielkie akcje duszpasterskie, które pozwoliły przetrwać Kościołowi w Polsce mroki terroru komunistycznego. Przebywając blisko niego, odnosiłem wrażenie, że mam kontakt ze świętym. Podpatrywałem prymasa, bo byłem przekonany, że tak właśnie wygląda święty. i chciałem się od Niego wszystkiego uczyć, przede wszystkim świętej cierpliwości i ufności Panu Bogu. Na każdym kroku było widać, że jest człowiekiem zawierzenia i wszystko zanosi do nieba przez Maryję. Stefan Wyszyński był wielkim czcicielem Matki Bożej w jej jasnogórskim obrazie, o której 5 sierpnia 1974 roku w jej sanktuarium powiedział: urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało. Poświęcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły po śladach, które wydeptała Maryja, idąc przede mną jak światło, gwiazda, życie, słodkość i nadzieja, jako wspomożycielka w ciężkiej sytuacji, niemalże pielęgniarka i karmicielka. Zawsze ufałem, że wspomoże mnie Maryja. Cześć moja dla Matki Najświętszej rozwijała się powoli. Tajemnicę tej czci jeszcze lepiej odczułem, gdy nawiedzając swoją rodzinną parafię w Zuzeli, zobaczyłem ten sam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modlili się moi rodzice. Dzisiaj dziękuję za uwagę, a na dalsze losy kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.